Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę w audycji ekumenicznej Razem w drodze. Kłaniam się, Anna Rembas, i zapraszam do pozostania z nami przez najbliższe kilkanaście minut. Do polskiej kaplicy w paryskiej katedrze Notre Dame powróciła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Arcybiskup metropolita gdański Tadeusz Wojda, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nazwał kaplicę zainaugurowaną w 2018 roku duchowym mostem do Polski. W uroczystości uczestniczyła polska pierwsza dama Marta Nawrocka. Przypominając w homilii o kulcie Matki Bożej w Polsce, arcybiskup wyraził radość, że w Notre Dame znajduje się dziś kaplica polska. Środowiska Polonii umieściły w niej wizerunek bliski sercu każdego Polaka, ikonę z Częstochowy. Ocalała z pożaru, dziś wraca na swoje miejsce po dokonanej renowacji. Nadal chcemy się modlić w tym właśnie miejscu. Nadal będzie to ważne miejsce dla emigrantów z Polski oraz pielgrzymów odwiedzających Paryż, podkreślił przewodniczący Episkopatu Polski Tadeusz Wojda. Zaznaczył, że w przeszłości katedra Notre Dame wiązała się z dziejami Polaków na emigracji. Przypomniał, że świątynia ta była świadkiem wielu ważnych wydarzeń w życiu duchowym i społecznym Francji. Powracając do dramatycznych momentów pożaru Notre Dame 15 kwietnia 2019 roku, arcybiskup zauważył, że tym, co pozwoliło uporać się z tą wielką tragedią, była nadzieja. 16 dzień listopada to 9 Światowy Dzień Ubogich. Obchodzony jest dziś w Kościele katolickim. Hasłem tego dnia jest: Ty jesteś moją nadzieją. W wielu diecezjach zorganizowano spotkania dla osób doświadczających różnych form ubóstwa i wykluczenia. Poza ciepłym posiłkiem będą na przykład bezpłatne konsultacje prawne, psychologiczne czy medyczne. W archidiecezji gdańskiej o godzinie 12 odbędzie się obiad w jadłodajni Caritas w Sopocie pod przewodnictwem biskupa Piotra Przyborka. Ja odwiedziłam siedzibę gdańskiej Caritas w Sopocie przy Niepodległości kilka dni temu, by porozmawiać o projekcie Niewygodni. Zapraszam teraz na rozmowę z osobami, które angażują się w pomoc na różnych szczeblach i teraz o tym Państwu opowiedzą.
Nicola Regasz, Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Dzisiaj Światowy Dzień Ubogich. W związku z tym dużo się będzie działo też między innymi tutaj w Archidiecezji Gdańskiej, w Caritas.
To prawda, dzisiaj o godzinie 12 odbędzie się tradycyjny obiad dla osób potrzebujących. To jest bardzo ważne dla nas wydarzenie. W tym roku będzie przewodniczył biskup Piotr Przyborek. To jest taki czas, kiedy my siadamy razem z osobami potrzebującymi do wspólnego stołu i mamy taką chwilę, żeby porozmawiać. Oni pytają się, co u nas, my co u nich, więc to jest bardzo, bardzo fajny czas. A dodatkowo w tym roku zostanie poświęcony nasz food truck Caritas, Boski Smak. To jest takie dobro na czterech kółkach, które wyjedzie na tereny Trójmiasta i w zimowe dni będzie rozdawało ciepłą zupę dla osób, które tego potrzebują.
Ale rozumiem, że to nie jest tylko ten dzień, prawda? Że to nie jest tylko 16, bo to, co dzieje się w Caritas, archidiecezji gdańskiej tutaj przy Niepodległości w Sopocie, to wszyscy wiemy, mijając ten punkt i patrząc na tą kolejkę, która się tutaj zawsze o konkretnej godzinie ustawia, do jadłodajni właśnie. To jest już inicjatywa, to już jest nawet trudno to nazwać akcją. Pani pamięta, od kiedy wy tutaj już jesteście i świadczycie takie usługi?
Caritas działa od 35 lat. Nie wiem, czy 35 lat. Mieścimy się akurat przy Alei Niepodległości. Natomiast ten adres Alei Niepodległości 778 faktycznie jest znany jako miejsce pomocowe, bo tutaj codziennie można otrzymać ciepłą zupę o godzinie 12, a dodatkowo działa fryzjer, jest łaźnia, można otrzymać ciepłe rzeczy i nowe, czyste. Dodatkowo w okresie jesienno-zimowym działa zimowy punkt interwencyjny, będący nocną ogrzewalnią. Można tutaj napić się czegoś ciepłego, zjeść coś i przetrwać tą zimną, wieczną noc.
Mirosława Górlikowska, Caritas Archidiecezji Gdańskiej.
Ten Światowy Dzień Osób Ubogich to jest też cały cykl działań, które Caritas podejmuje. W tygodniu odbyła się też premiera teledysku, prawda? Specyficzna premiera, bo i tematyka tego teledysku bardzo też ciekawa. Pani brała udział w tych nagraniach?
Tak. Zostałam zaproszona do udziału w tym wydarzeniu, w tym teledysku, więc takie piękne i ciekawe doświadczenie, które też wzbudza do refleksji, jeśli chodzi o tematykę bezdomności.
A jaki jest tytuł tego teledysku, o czym on opowiada?
Tytuł to Niewygodni, żeby też zatrzymać się nad tym słowem niewygodni i w tym słowie zawarte jest słowo godność, które jest bardzo ważną przestrzenią, o której bardzo często zapominamy, że godność ma każdy człowiek i nieważne jak mu się w życiu potoczyło.
I to jest historia człowieka, który miał normalne życie, ale w pewnym momencie to życie mu się trochę skomplikowało, tak? I wylądował na ulicy, tak?
Tak, zgadza się. Troszeczkę wdrożyłam się głębiej w historię pana Henryka. Jest to postać, która istnieje. Pan Henryk żyje, funkcjonuje już w takiej normalnej codzienności, pomaga innym potrzebującym, którzy z tej bezdomności jeszcze się nie podnieśli. I historia jest taka potoczna, właśnie zwyczajna. Po prostu coś się wydarzyło w dzieciństwie, jakieś słowa, które zapadły mu w serce i były takie niszczące. Później życie, codzienność, której z czasem nie radził sobie z pewnymi codziennymi działaniami. No i popadł w uzależnienie od alkoholu. No i to już była ta równia pochyła, która powodowała, że to życie mu się zapadało i ostatecznie wylądował na ulicy.
Czy pan Henryk był tutaj podczas premiery? Odwiedził Gdańsk?
No niestety nie udało się, miał zaproszenie, ale z racji licznych innych zobowiązań nie mógł z nami być. Natomiast wie o teledysku oczywiście i jest to za jego zgodą, także wie, że szersza publiczność o jego historii się dowie. Natomiast pan Henryk też opowiada o tej historii, motywując innych ludzi do działania, motywując ludzi potrzebujących do tego, żeby znaleźli w sobie też taką nadzieję do tego, że to się może zmienić. Opowiada też o historii nawrócenia. Napisał książkę pod tytułem Bóg znalazł mnie na ulicy. Pokazuje, że wiara pomaga podnosić się z nawet takich najtrudniejszych doświadczeń życiowych.
Ten teledysk możemy zobaczyć gdzieś?
Tak, możemy zobaczyć na naszych social mediach. Jest przekierowanie do YouTube'a, gdzie cały teledysk można obejrzeć, przesłuchać i zapoznać się z tą historią pana Henryka.
Musiała pani troszeczkę się przygotowywać do tego udziału w tej właśnie produkcji, jakoś duchowo rozmawiać z jakimiś osobami? Czy to było trudne wziąć udział w takim teledysku właśnie?
Trudne trochę tak, bo też miałam taką rolę, z którą nigdy nie myślałam, że się będę mierzyć, bo grałam w tym teledysku mamę z dzieckiem, która w jakiś sposób przechodząc ulicą odtrąca troszkę jakby tym spojrzeniem, taką reakcją swoją i nigdy nie miałam też takiego doświadczenia. To też pokazuje, że nasze reakcje są ważne, bo z jednej strony jako matka dbamy o dzieci, jako rodzice, ale z drugiej strony nasze zachowanie przy dzieciach wpłynie też na te dzieci. Więc nasze zachowanie w spotkaniu z taką osobą potrzebującą też jest ważne, bo dzieci będą patrzały, będą obserwowały i być może później to wpłynie na ich reakcję.
Dzień dobry, Hanna Jurewicz, kierownik jadłodajni dla ubogich w Sopocie.
Ile lat już pani Haniu tutaj pani karmi ubogich?
W Caritasie pracuję 19 lat, w jadłodajni około 6. Pewnego dnia ówczesny dyrektor uznał, że przeniesie mnie na inne stanowisko i tak zostałam właśnie w jadłodajni.
Co należy do pani obowiązków? Jak to wygląda? Czy ci, którzy przychodzą jeść tutaj i korzystać z waszej pomocy, też włączają się też w pomoc w przygotowywanie posiłków?
Tak, mamy wielu wolontariuszy. No zdarza się, że przychodzą, odchodzą, bo ich koleje życia są bardzo różne, różne też chęci, ale praktycznie cały czas mamy też osoby do pomocy. No mam też teraz wspaniały personel, który no naprawdę bardzo dobrze pracuje i współpracuje z bezdomnymi również. Cały tydzień świadczymy obiady od poniedziałku do niedzieli. Przygotowujemy święta, różne uroczystości. Pracy jest naprawdę sporo.
Ile osób dziennie przychodzi na taki obiad?
Około 100, z tendencją na więcej niż mniej, no ale oprócz tego jeszcze rozwozimy obiady do seniorów. To jest współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i drugie 100 rozwozimy po Sopocie.
Kto staje w tej kolejce najczęściej? To są faktycznie osoby bezdomne, ubogie? Czy przyjść może osoba, której po prostu nie starcza na jedzenie, która kiedyś pracowała, teraz jest na przykład na emeryturze? Czy wy to jakoś sprawdzacie?
Nie, nie sprawdzamy. Przyjść może każdy. Każdy, który ma ochotę, który no, czuje taką potrzebę, żeby zjeść, ale głównie jednak bezdomni, osoby, które nie mają gdzie mieszkać, ale zdarzają się też inne. Każdy może wejść.
Każdy może wejść. Ma pani też czas na to, żeby chwilę porozmawiać z tymi osobami czasami, podczas właśnie jakichś takich spotkań, właśnie świąt. Czy zna pani te osoby po imieniu?
Tak, oczywiście znamy się wszyscy dobrze. Smutne może jest to, że niektórzy znikają i więcej się nie pojawiają i wtedy nie wiadomo, co się stało. Nieraz wracają, ale tak, znamy się wszyscy.
Lubi pani swoją pracę?
Bardzo lubię, dlatego tu jestem.
Ale oprócz tego posiłku ciepłego bezdomni też mogą skorzystać z innych form pomocy. Co możecie tutaj jeszcze zaoferować?
Oferujemy łaźnie dla mężczyzn, dla kobiet osobno. Czynna jest co tydzień, kilka razy w tygodniu. Można się też przebrać w inne rzeczy, czyste przede wszystkim. Można skorzystać z usług fryzjerki, która przychodzi doraźnie, wolontarystycznie. Czynny jest lekarz dwa razy w tygodniu. Naprawdę do lekarza jest bardzo dużo chętnych. Oni pracują w poniedziałki i czwartki. No i najważniejsze, że teraz 15 listopada otwieramy zimowy punkt interwencyjny. To jest ogrzewalnia, czynna będzie do połowy marca. Jak pozwoli pogoda, czy nie pozwoli, będziemy otwierać prawie codziennie.
Czyli to jest pomieszczenie, w którym mogą się znaleźć osoby bezdomne, wychłodzone, mogą się ogrzać i mogą po prostu przeczekać ten najgorszy czas.
Tak, mogą przeczekać. Ogrzewalnia to nie jest noclegownia, nie ma łóżek, po prostu można przesiedzieć, napić się gorącej herbaty, kawy. Zawsze zostawiamy coś dobrego do jedzenia, także zapraszamy do ogrzewalni.
I gdzie to się mieści?
Ogrzewalnia mieści się w centrali Caritas w Sopocie na Alei Niepodległości 778. Od godziny 18 do 6.
Razem w drodze. Magazyn ekumeniczny Radia Gdańsk.
Drogowskazy wiary. Pod takim hasłem już w najbliższą sobotę, 22 listopada, odbędzie się w Gdańsku jubileuszowa 15. dziecięca Cecyliada. To nie jest tylko konkurs i przegląd zespołów oraz schol z regionu. To przede wszystkim śpiew na chwałę Boga o wydarzeniu. Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawiała z organizatorami Joanną Brożek-Wnorowską i Bartoszem Brunejko.
Czy wy też, tak jak powiedział święty Augustyn, śpiewacie, by się dwa razy mocniej modlić?
Z tego, co obserwujemy od kilkunastu lat, tak. I ta liczba dzieci rośnie i one jak najbardziej chcą przyjeżdżać, modlić się przez właśnie śpiew.
Cecyliada, kolejna edycja. Jak w tym roku będzie wyglądała? Dużo zgłoszeń?
Tak, w tym roku jubileuszowa 15. edycja Cecyliady u świętej Urszuli w Gdańsku na Chełmie. Zgłoszeń jest jak zawsze bardzo dużo, na tyle dużo, że niestety i tu z dużym bólem serca musieliśmy odmówić niektórym scholkom, ponieważ tych zgłaszających się było więcej niż my jesteśmy w stanie przyjąć. I tak jak sobie nawet powiedzieliśmy, że nie więcej niż 15, bo nie ma możliwości, to w tym roku jest ich 17.
Co roku jest bardzo dużo chętnych do tego, żeby wziąć udział w Cecyliadzie. Z czego to wynika?
Myślę, że wynika z chęci z jednej strony pokazania się jak najbardziej, z drugiej strony troszkę jednak mamy taką chęć rywalizacji, ale przede wszystkim jest to jak najbardziej i przede wszystkim taka chęć śpiewania na chwałę Panu Bogu i spotkania się z ludźmi, którzy tę wiarę wyznają. Spotkania się, zobaczenia się i zrobienia tego samego, co robią właśnie inne te dzieci, inne schole, ci, którzy przyjeżdżają do nas.
Co takiego będziemy mogli usłyszeć w tym roku?
W tym roku 15. Cecyliada u świętej Urszuli jest pod hasłem Drogowskazy wiary. Każde dwie piosenki, które zaśpiewają schole, poszczególne schole, będą poprzedzone cytatami świętych. Następnie będą piosenki nawiązujące do tych drogowskazów wiary, którymi są święci. I to oni nam wskazują drogę. Na plakacie można zobaczyć świętego Carlo Acutisa i Piotra Jerzego Frassatiego, którzy dwóch świętych, którzy w tym roku 7 września zostali kanonizowani przez papieża Leona XIV. Ale mamy również na myśli tych wszystkich świętych, którzy prowadzą ten kościół i prowadzą nas do właśnie do nieba i do tego, że kiedyś wszyscy razem spotkamy się i zaśpiewamy razem ze świętą Cecylią i innymi świętymi w niebie.
Jaki to jest śpiew? Czy to jest taka dosyć szybka nuta? Czy może to jest taka nostalgiczna?
Piosenki są różne. W zależności od tego, jakie schola sobie dobierze wraz ze swoim współprowadzącym bądź księdzem proboszczem, zdarzają się i te nostalgiczne, i jakieś takie...
Do tańca,
do może spokojniejsze. My sami widzimy, że te żywsze i takie z takim powerem młodzieżowym czy dziecięcym dodają takiej też energii, dodają takiej chęci śpiewania i chęci słuchania, ale każda jest oceniana indywidualnie, każda jest zaśpiewana przede wszystkim indywidualnie i pod możliwości scholi, danej scholi. Więc różny repertuar.
Jak przez te 15 lat zmieniła się Cecyliada?
Oj, Cecyliada przede wszystkim urosł. Ja pierwszej nie pamiętam, nie uczestniczyłem w niej, ale z tego co wiem, to były to 4 scholki. I to taki przegląd organizowany na sprzęcie, takim dostępnym w parafii i z takimi możliwościami tylko bardzo małymi. Dzisiaj i Rada Dzielnicy jest sponsorem tego wydarzenia, łącznie z naszą parafią. Bardzo się rozrosła, jej zasięg się rozrósł. Te schole też się bardziej przygotowują, one też wiedzą, co było rok temu, jak to wyglądało. Przyjeżdżają schole na przykład, które istnieją w parafii, ale nie mają nazwy i nagle mają przyjechać, napisać nam o sobie kilka słów i ta nazwa się pojawia. Niektórzy przyjeżdżają i mówią, o wow, jak fajnie, nareszcie mamy stroje, bo nigdy ich nie mieliśmy. Więc przy tej okazji jest to też powód do tego, żeby coś zrobić.
Tak, ale właśnie to, co Bartek powiedział, bardzo ważne i piękne. Rozrośliśmy się do tej miary, którą teraz właśnie będzie 15. Cecyliada, ale też jest ważna ta cała organizacja, bo warto przypomnieć i powiedzieć, że około 50 wolontariuszy będzie nam pomagało. Będą to uczniowie pobliskiej szkoły, zespołu szkolno-przedszkolnego numer 8. I też jest ważne w tym, przychodzi młodzież, która nie potrzebuje punktów, jest już w szkołach średnich bądź wyżej i oni przychodzą, są chętni nam pomagać i pomagają nam w tym wszystkim, co właśnie jest tym dziełem właśnie Cecyliady.
Z jednej strony Cecyliada to występy, śpiewy, chóry, pełno emocji, z drugiej strony to widzowie i kościół wypełniony po brzegi.
Tak, przychodzą te dzieciaki bądź przyjeżdżają ze swoimi rodzicami, rodzeństwem, babciami, dziadkami, przyjaciółmi. Przychodzą sąsiedzi, przychodzą nasi parafianie. Też nasi parafianie pomagają nam, dopomagają. Panie pieką ciasta, panowie, są sytuacje, kiedy dopomagają nam w jakiejś tam sferze i sprawie. Parafia żyje tym, czekamy na to wydarzenie i cieszymy się na to wydarzenie, ponieważ no, w ten sposób chwalimy Pana Boga i w tych, jak to się mówi, trudnych czasach bądź wątpliwych czasach, my mamy chęć i taką wielką miłość bycia przy Panu Bogu, śpiewania na Jego cześć i chwałę. I, no i to jest piękne.
To, co pani powiedziała, trudne czasy, a jednak liczba chętnych cały czas rośnie. Coraz więcej ich jest na Cecyliadzie.
Tak, no, mówiło się w czasie pandemii, że jest taki dołek, że jest mniej wiernych, mniej osób w kościele. I rzeczywiście no, Cecyliada, która w tamtych czasach się odbywała, była Cecyliadą online i było 6 zespołów. I ta ilość dzieci mała. A my tu patrzymy, że mamy scholkę, która rok temu miała 15 dzieci, a w tym roku przychodzi zgłoszenie, gdzie jest 50. I tych scholek też jest
to
coraz więcej.
Wrażenie.
Właśnie naprawdę na tyle, że już się nie mieszczą. Niestety, to bardzo boli. Tu się śmiejemy, że tak jak Wstań i Sław z naszego kościoła też się, powiedzmy, wywodziło, bo w naszym kościele robiło swoje spotkanie. W tej chwili jest na stadionie w Gdyni.
To dobrze rokuje.
To dobrze rokuje też dla nas.
Dla Cecyliady. Tak.
Powiedzmy jeszcze dla wszystkich, którzy chcieliby przyjść i posłuchać tych zespołów. W jakie dni, w jakiej godzinie, gdzie dokładnie?
Cecyliada w tym roku odbywa się 22 listopada, czyli dokładnie święto świętej Cecylii. Zaczyna się o godzinie 10:30. To jest godzina, w której rozpoczynają się przesłuchania. Przesłuchanie każdej scholi trwa około 10 minut. Tu staramy się pilnować tego czasu i zakładamy, że o godzinie 14:15 rozpocznie się msza święta, czyli gwóźdź programu. Po tej mszy świętej jest ogłoszenie wyników, werdyktu jury, rozdanie nagród i tu jest też taki moment bardzo emocjonalny, podniosły i fajny. I na koniec mamy wielki finał, gdzie wszystkie scholki łącznie razem przy ołtarzu, na ołtarzu, bo na ołtarzu się już nie mieszczą, śpiewają piosenkę finałową, a w tym roku będą to niespodzianka. Góry
warto,
do góry.
Warto przyjść.
Warto przyjść, tak. Jeszcze chciałam zaznaczyć o tej Eucharystii, bo tak jak wspomniałam, Karol Akutis, święty już teraz, młody chłopak, 15-letni, został kanonizowany, co jest niesamowitym wydarzeniem w kościele katolickim, ale też i w naszym życiu, ponieważ na kanonizacji byli jego rodzice, to jest taki też chyba dwoje świętych, była taka sytuacja. I on właśnie powiedział, że Eucharystia jest jego autostradą do nieba, więc idealnie wpisuje się to nam w hasło drogowskazy wiary. Więc i Karlo, i inni święci no, prowadzą nas do tej Eucharystii i do tego właśnie punktu kulminacyjnego, jak to powiedział Bartek, a może bardziej, że najważniejszego w tym momencie, bo Pan Jezus będzie z nami, będzie pośród nas i będzie nam błogosławił. No i potem będzie rozstrzygnięcie, będzie rozdanie dyplomów, nagród, inne jeszcze niespodzianki. Jeszcze też bardzo ważną kwestią jest kwestia takiej organizacji posiłkowej albo posiłkowo-lokalowej.
My staramy się pokazać, że nie tylko wydarzenie, że przychodzicie, śpiewacie, jedziecie do domu. Mamy też dla nich poczęstunek i on też ewaluuje bardzo mocno tych wszystkich latach, bo ja pamiętam rok, kiedy był żurek, a rok później była kiełbasa. I od paru lat
też
jest to...
Smaczne.
Też, tak. Tylko może niekoniecznie dla sześciolatków. Ale jednak. W każdym razie w tej chwili jest już od pewnego czasu pizza i oni też zawsze mówią, że to jedziemy na pizzę, jedziemy na pizzę. Więc też ich w ten sposób częstujemy. Ciepła herbata, ciasto, no i taki posiłek. Każda schola dostaje też swoje miejsce, gdzie tak, może się przebrać, rozśpiewać. I to nas właśnie bardzo ogranicza, jeżeli chodzi o tą ilość. No i też pojawia się zespół zawsze co roku, jakiś krótki, który... Zespół, ale nie tylko do oglądania, ale do zabawy troszeczkę. Mhm. Wtedy oni próbują wciągnąć dzieciaki do takiej zabawy w kościele. Wyobraźmy sobie taką mszę dla dzieci, gdzie dzieciaki pod ołtarzem trochę rozrabiają, ale trochę skaczą i się bawią, ale tu mamy 400, a konkretnie w tym roku 418 śpiewaków, którzy się w ten sposób z tym zespołem bawią. Mm-hmm. W tym roku będzie to Siloe. Katolickie piosenki, a w takiej fajnej, rockowej trochę aranżacji. Pojawia się perkusja, pojawiają się gitary elektryczne. To jest takie inne brzmienie w kościele i ono takie jest fajnie odbierane.
Na koniec zapytam, dlaczego warto sobie zarezerwować czas i przyjść i posłuchać tego, co się będzie działo na 15.
Dlatego warto przede wszystkim, że śpiewamy i tym śpiewem podwójnie chwalimy Pana Boga, to o czym wspomnieliśmy na samym początku. I przede wszystkim zobaczyć żywy Kościół, który chwali Pana Boga, który jest zainteresowany Panem Bogiem, świętymi, którzy będą wskazywali i wskazują nam drogę do właśnie prosto do świętości, do nieba, do tego, jak mamy żyć na co dzień pośród właśnie zawirowań wielu, ale też zobaczyć dzieci, których jest pełna radość i dorosłych, którzy z zaangażowaniem prowadzą i cieszą się tymi wszystkimi osiągnięciami, które właśnie będziemy mogli zobaczyć i oglądać, posłuchać przede wszystkim.
Czyli rezerwujemy 22 listopada.
Tak, a dla mnie to jest jeszcze takie inne oblicze Kościoła, takie żywe i wesołe, dlatego że w Kościele jest miejsce na wszystko. Jest czas zadumy, czas łez, czas smutku, czas radości. A to jest czas takiej wielkiej naprawdę radości. Nie da się tego opowiedzieć. Asia zawsze mówi, że zło jest głośne. Tego dnia naprawdę my jesteśmy głośni.
Zapraszamy serdecznie. 22 listopada, msza święta około 14:15. Parafia świętej Urszuli Leduchowskiej na Gdańskim Chełmie.
Dziś w audycji Razem w drodze to już wszystko. Kłaniam się, Anna Rymbas, ale za kilka minut zapraszam ponownie na spotkanie i audycję Ścieżki Wiary. Do usłyszenia.